Naszym gościem jest pan dr Łukasz Hister, ekspert do spraw antyterroryzmu, bezpieczeństwa. Witamy serdecznie, panie doktorze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pewnie pan dzisiaj ma dużo też i rozmów, i pewnych analiz. Chodzi nam oczywiście o wydarzenia wczorajsze, które miały miejsce w Monachium. I takie moje pierwsze pytanie, tak może troszeczkę z marszu, panie doktorze. Jakie pan miał odczucia wczoraj wieczorem, a jakie pan ma dzisiaj w ocenie tych wydarzeń monachijskich? To znaczy, czy wczoraj myślał pan, że to jest zamach terrorystyczny, a dzisiaj na przykład, czy to jest tylko jakiś taki jednorazowy czyn człowieka szalonego, jak niektóre media starają się to ocenić i jakoś tak uwypuklić?
Przede wszystkim ja zawsze tak samo podchodzę do tego rodzaju informacji o zamachach, o aktach terroru. Nigdy na początku nie klasyfikuję ich jako terroryzm, bo nigdy nie wiemy, co leżało u podstaw tego rodzaju zachowań, co było tym katalizatorem, czy była to religia, polityka, choroba psychiczna, czy cokolwiek innego, czy wręcz jakiś zamach o charakterze kryminalnym. I dzisiaj też tego nie wiemy, więc bagatelizowanie, czy próba odsuwania tutaj na drugi plan tego kontekstu polityczno-religijnego w tej sytuacji nie jest też dobrym posunięciem. Przede wszystkim my jako obywatele nie powinniśmy zajmować się tym, co leżało u podstaw tego rodzaju bandyckich zachowań, tylko powinniśmy wymagać od naszych służb i polityków, by chronili nas przed takimi ludźmi, bez względu na to, czy oni są motywowani politycznie, religijnie, czy są po prostu chorzy psychicznie. Służby są od tego, żeby nas chronić. I jak widzimy, w Polsce udaje się to w sposób bardzo dobry. Jesteśmy wolni od tego, co dzisiaj przeżywa Europa Zachodnia. Politycy w Europie Zachodniej zapomnieli, że mają służyć swoim obywatelom, że mają im być wierni i dbać o ich bezpieczeństwo. I ta postawa polityków przełożyła się też na służby, przełożyła się na ich motywację, na ich zdolność do właściwego postępowania, rozpoznawania tego rodzaju zagrożeń. Niestety mamy sytuację taką, jaką mamy. Można byłoby powiedzieć, że sami są sobie winni, ale nie należy ich oskarżać, nie należy tutaj pod ich adresem kierować jakichś wielkich oskarżeń, a raczej martwić się o to i prosić o to, by jak najszybciej obudzili się z tego letargu, by jak najszybciej politycy i służby zaczęły właściwie reagować na tego rodzaju sytuacje.
No właśnie, ale to, panie doktorze, że to był 18-letni Irańczyk z dowodem osobistym niemieckim, wcale nie wyklucza jakiegoś, prawda, połączenia z państwem islamskim, bo niektórzy już takie mają wnioski, że to jest po prostu pochodzenia Irańczyk, ale ma dowód niemiecki, więc jest obywatelem niemieckim. No ale tutaj możemy mieć przeróżne tutaj połączenia myślowe. No i też fakt, że jest to jakaś klęska tej polityki Lil Comens, jak ktoś mówił, bo pani Merkel nie wystąpiła jeszcze przez ostatnie 12 godzin, dopiero jej wystąpienie jest za jakiś czas przygotowywane.
Po pierwsze, nie powinniśmy głównego nacisku kłaść na to, czy ktoś był powiązany z Al-Kaidą, z państwem islamskim, bo tutaj oczywiście pojawia się pytanie, czy Iran to jest ten sam odłam islamu, którym kierują się ci fanatycy z państwa islamskiego. Nie podchodźmy tak do terroryzmu, tak jak niektórzy mają ku temu konotację, że jak terroryzm kiedyś, to była Al-Kaida. Jak dziś, każdy terroryst to musi być państwo islamskie. Nieważne, jak i czym jest motywowana taka osoba, jak bardzo jest zradykalizowana religijnie i politycznie. Dopuszcza się takich czynów i tutaj nie powinniśmy mieć wątpliwości, że te wszelkie działania oparte o radykalne odłamy religijne będą dla nas groźne, bez względu na to, z której strony byśmy do nich podchodzili. Nie próbujmy teraz usprawiedliwiać tych działań lub wskazywać że w związku z tym, że był to Irańczyk, to nie może być powiązany z państwem islamskim, a tym samym nie możemy krytykować polityki wielokulturowości, polityki przyjmowania nielegalnych imigrantów, bo on nie pochodzi z tego środowiska. To jest zupełnie błędne koło, to jest próba pudrowania rzeczywistości niemieckiej, w której niestety obywatele Niemiec płacą dzisiaj wielką karę za działania kanclerz Angeli Merkel. To ona w ostatnich latach doprowadziła do tej sytuacji, która jest dzisiaj. I Niemcy cierpią przez nią. To jest fakt i tutaj nie da się temu zaprzeczyć. Słabość niemieckiej polityki wpłynęła na bezpieczeństwo, ekonomię, wszystkie dziedziny życia nie tylko Niemców, ale całej zachodniej Europy. I tego efekty obserwujemy już od wielu miesięcy bardzo mocno. Francja, Belgia, Niemcy, już nie pomijając nawet same zamachy, które były tragiczne, ale ta sytuacja permanentnego stanu kryzysowego, ta sytuacja permanentnego lęku obywateli przed tym, żeby korzystać ze swoich tych podstawowych wolności, swobody poruszania się, swobody korzystania z teatrów, kin, centrów handlowych, to jest doprowadzenie chyba do czegoś znacznie gorszego niż konwencjonalne, znane nam dotychczas konflikty. Bo dzisiaj teoretycznie nie jesteśmy w stanie wojny, jesteśmy w demokratycznych, stabilnych państwach, a mimo wszystko boimy się wychodzić na ulicę, boimy się korzystać z naszych podstawowych wolności. To jest największa tragedia, jaką sprowadziła na Europę polityka Niemiec, Francji i Unii Europejskiej.
To też właśnie. I panie doktorze, no takie było zawsze przeświadczenie, że gdzie jak gdzie, ale właśnie Niemcy są tym krajem takim, można powiedzieć, gdzie bezpieczeństwo jest zapewnione, że te służby są bardzo mocne, sprawne, że no gdzieś tam dominuje ten porządek, ten taki ład. Dlaczego się pytam? No bo jestem tutaj laikiem, ale oddać 300 strzałów z Glocka 17... No nie jest taką łatwą sprawą w krótkim czasie, prawda? Jednak trzeba ileś tam tych ładunków przeładować, że chodzi mi o to, że ktoś się nie znalazł tam w takim centrum handlowym, kto by bardzo szybko unieszkodliwił takiego terrorystę. Jak pan to ocenia? Czy to rzeczywiście jest wtedy sytuacja zaskoczenia, paniki i nie ma żadnych, że powiem, służb obok takiego człowieka, takiego wydarzenia?
Nie ma służb, ale też nie ma czegoś, co jest istotą tej pierwszej reakcji na zagrożenia, czyli obywateli. Unia Europejska, także rękami naszej komisarz Bieńkowskiej, jeszcze bardziej chce rozbroić Europejczyków. Chce odebrać nam prawo do obrony, chce odebrać zwykłym ludziom prawo do tego, by mogli chronić siebie, swoich bliskich, swoje mienie. Terrorystów, bandytów, jak widać, to nie odstrasza. Terrorysta i bandyta nie potrzebuje pozwolenia na broń. Terrorysta i bandyta nie potrzebuje pozwolenia, by pójść i kupić sobie broń, by kupić amunicję, a nam, zwykłym obywatelom, tym, którzy powinni wspierać instytucje państwa w ochronie własnego życia i życia tych najbliższych, już nie ma. Taka sytuacja w Stanach Zjednoczonych, w tych stanach, w których jest swobodny dostęp do broni, nie miałaby miejsca. Aż tak zaskalowana, jak tutaj obserwowaliśmy. Policja była zupełnie bezradna. Ochrona tego centrum handlowego zupełnie nie wiedziała, co się dzieje. Policjanci szukali człowieka widmo. Szukali go po całym mieście. Zablokowali całe miasto w sytuacji, kiedy on ciągle był w pobliżu tego centrum handlowego. Wyszedł z niego przez nikogo niepokojony. A policja nawet nie była w stanie przeanalizować zapisów z monitoringu czy innych źródeł informacji, żeby zlokalizować tego człowieka. Ciągle szukano kogoś, kto nie istniał. Na koniec sam dokonał samobójstwa i tak naprawdę dzięki temu udało się jakoś opanować tą sytuację, bo tak mógłby dalej krążyć po mieście i zabijać kolejne osoby.
Czyli z punktu widzenia tutaj sprawności służb jest to także porażka, czyli można sugerować, że na przykład w Stanach Zjednoczonych to po drugim załadowaniu magazynku czy po trzecim za rogu wyszedłby jakiś człowiek z bronią albo policjant i po prostu by unieszkodliwił tego typu terrorystę, tak? Czy zamachowca.
Najprawdopodobniej tak, ale ta słabość niemieckich służb nie wynika z ich takiej permanentnej słabości. Bo jak wiemy, służby niemieckie, francuskie to są służby jedne z lepiej wyszkolonych i wyposażonych. Ale to właśnie polityka, to właśnie politycy wymusili na tych służbach zupełny brak aktywności. Zmusili ich do zaprzestania działań operacyjnych, zmusili ich do braku właściwej reakcji na zagrożenia, do braku reakcji na przestępstwa i wykroczenia popełniane przez imigrantów. I służby po tych miesiącach, a w niektórych przypadkach nawet latach zmuszania do braku działań, no tak zaczęły już funkcjonować. No, jeżeli komuś mówi się przez lata, że ma nie reagować, że ma się nie szkolić, że ma nie realizować zadań, to trudno wymagać od niego, żeby w sytuacji kryzysowej nagle był w stanie właściwie zareagować. Bo to wszystko niestety nie jest jak z jazdą na rowerze, że raz jak się nauczymy, to już będziemy umieli do końca życia. Działania służb to jest permanentne ćwiczenie, to permanentne pozostawanie w sferze właściwych umiejętności, ciągle podnoszonych, by móc zareagować na tego rodzaju zachowania. No tutaj widać było całkowitą bezradność służb.
Panie doktorze, jeszcze jedna sprawa, czy to dobrze, czy źle, ja myślę, że źle, że niemiecka prasa jest bardzo pościągliwa w komentarzach, czy to nie jest powrót do sytuacji z początku roku, gdzie też no nie było wprawdzie jeszcze ataków z bronią, no ale był też atak na cywilów i chodzi o początek roku, prawda, Sylwestry i tak dalej, że dopiero po kilku dniach opinia publiczna niemiecka i europejska dowiedziała się na przykład o atakach wtedy no w niektórych miastach, Kolonii i tak dalej. Czy to nie jest, można powiedzieć, tutaj bardzo ważna rola mediów w takim pewnym PR-ze, żeby PR kreślić, że Niemcy są bezpiecznym, stabilnym, mocnym krajem, a tu mimo wszystko takie wypadki.
Nacisk niemieckiej polityki, polityki Angeli Merkel na media jest widoczny. Cenzura, która została wprowadzona w niemieckich mediach, jest widoczna już od co najmniej tych kilku miesięcy od początku tego roku, ale była widoczna także w latach minionych. Mediom nie wolno mówić o tym, jakie były podłoża i kto dokonywał tego rodzaju zamachów, czy naruszał bezpieczeństwo powszechne, bo to by uderzało bezpośrednio w decyzje podjęte przez Angelę Merkel. I tutaj nikt nie ma wątpliwości, że media boją się. Boją się tego, by nie naruszyć tej poprawności politycznej swoich komentarzy. By ludzie nie wyszli na ulicę i nie dokonali demokratycznego realnego odebrania władzy tym, którzy zgotowali im ten los. Dzisiaj Niemcy boją się chodzić po ulicach. Dzisiaj Niemcy boją się korzystać z swoich podstawowych wolności właśnie dlatego, że ktoś przez ostatnie lata zapomniał, komu ma służyć.
Tak jest. Cóż, współczujemy rodzinom. Okazuje się, że to są ofiary, to są osoby no, prawie nastoletnie, są to osoby bardzo młode, więc na pewno rodzice przeżywają teraz wielki dramat i żal. Jeszcze jedna sprawa, bo myślę, że raczej ten wypadek, powiedzmy ten atak tego człowieka chyba nie wpłynie na poczucie bezpieczeństwa Polaków, bo mówię tutaj na kilka dni przed Światowymi Dniami Młodzieży. Myślę, że trzeba być tutaj spokojnym, opanowanym. Mamy jednak inną sytuację, chociaż wiadomo, że no, wypadki chodzą po ludziach, ale bezpieczeństwo tych dni jest zapewnione, jak mówią tutaj nasze władze i służby. Myślę, że pan też do tego się tutaj no, przyczynia i potwierdza.
Podpisuję się w pełni za słowami i obietnicami naszych władz, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Światowych Dni Młodzieży. Jest to tak zorganizowana impreza, w której służby podejmują szereg różnych działań, żeby sprawić, by wszyscy uczestnicy mogli czuć się bezpiecznie i mogli korzystać z tego wydarzenia. A tak naprawdę my wszyscy Polacy powinniśmy korzystać i radować się z tego, że jesteśmy stolicą chrześcijańskiego świata, że staliśmy się miejscem, do którego przyjadą młodzi ludzie z całego świata i tutaj będą cieszyć się i radować z wyznawanej przez siebie wiary, z tego, że są wspólnotą, wszyscy razem, obywatele różnych krajów, różnych kultur, ci, którzy razem chcą świętować. I to jest właśnie nasze przede wszystkim święto radości. Powinniśmy z niego korzystać, a te lęki wszystkie odrzucać. Cieszmy się i zawierzmy też służbom w tym, że są profesjonalne i wiedzą, jak sobie radzić z zagrożeniami. Zresztą widać to w minionych miesiącach, o czym już wspominałem, że na Zachodzie wojna w pełni, zagrożenie każdego dnia, a my jednak w Polsce dzięki naszym służbom, między innymi, nawet nie mamy sytuacji, które by wskazywały na możliwość tego rodzaju kryzysów, jakie obserwujemy w mediach każdego tygodnia.
Tak, i odpukać, dzięki Bogu. A jeszcze jedno, jeżeli to nie jest zdrada pewnego warsztatu profesjonalnego, gdyby pan doktor jako specjalista był poproszony na przykład przez nasze tutaj służby specjalne czy władze odpowiedzialne za bezpieczeństwo, jakie główne wnioski by pan zasugerował wyciągnąć z tej sytuacji niemieckiej dla na przykład bezpieczeństwa na terenie Polski, polskich miast?
Nasi politycy wyciągnęli już te wnioski. Mhm. Od pół roku politycy pozwalają służbom realizować swoje zadania. Funkcjonariusze policji, Biura Ochrony Rządu, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, służb specjalnych, wywiadu czy kontrwywiadu doskonale wiedzą, co mają robić. Jeżeli tylko politycy pozwolą im wykonywać swoje zadania. I w Polsce tak się dzieje. Widać to w wypowiedziach polityków, widać to w wypowiedziach szefów tych służb, którzy mówią wprost. Tak realizujemy scenariusz bezpieczeństwa naszej ojczyzny. I oni to robią. Służby wiedzą, jak mają postępować. Służby wiedzą te taktyki, techniki działań, zarówno prewencyjnych, operacyjnych i ratowniczych, niezmienne są od wielu lat i my z nich korzystamy. Ważne by tylko, by politycy nie naruszali tej właśnie cienkiej linii nacisku na służby, ograniczania ich zdolności, czy mówienia im wręcz o tym, że nie powinni podejmować swoich działań. W Polsce tego nie mamy. Tu jest wręcz odwrotna sytuacja, w której politycy każdego dnia stymulują służby także pochwałami w ich kierunku, mówiąc, że służby są przygotowane, że służby są świetnie wyszkolone i wyposażone. To także jest potężny czynnik psychologiczny dla funkcjonariuszy i urzędników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, bo widzą, że ich praca nie idzie na marne. Widzą, że ich praca jest doceniana przez ich zwierzchników politycznych, ale widzą to też, że ich praca doceniana jest przez zwykłych obywateli. Co słychać w wypowiedziach medialnych, co można usłyszeć na ulicy. My czujemy się bezpieczni.
Czyli właśnie dać służbom środki, to znaczy materialne, i obdarzyć zaufaniem, że dobrze zrealizują swoje zadania, i to jest tutaj poświadczenie bezpieczeństwa, prawda? Tego zaufania.
Przede wszystkim nie przeszkadzać, dawać im zaufanie, pokazywać, że zarówno politycy, jak i obywatele ufają swoim służbom, wierzą w ich profesjonalizm. To naprawdę jest 50% gwarancji sukcesu, kiedy funkcjonariusze wiedzą, że są doceniani i wiedzą, że obywatele, dla których pracują, są z nich dumni i wierzą w ich działania i wierzą w ich profesjonalizm.
No właśnie, może jeszcze na koniec mam może małą wyobraźnię, ale właśnie trudno mi sobie wyobrazić, jak można oddać w centrum handlowym w wielkim mieście 300 strzałów i nie być, że tak powiem, unieszkodliwionym. Ale to może dlatego, że nie jestem tutaj specjalistą. No może ci, którzy się posługują bronią, wiedzą, jak, że to jest możliwe. Ciągle to pytanie dla mnie pozostaje jednak taką pewną tajemnicą.
No na pewno 300 strzałów nie jest niczym nadzwyczajnym. Je można oddać w dość krótkim czasie, ale tak, taka informacja budzi lęk. Taka informacja budzi zastanowienie i tutaj nie dziwię się ojcu, że jest to trudne do objęcia umysłem, bo jest to jednak oddanie 300 strzałów. Kiedyby te strzały były celne, to mielibyśmy nie kilku czy kilkunastu zabitych.
Bo ale tak kilkuset, naprawdę, prawda?
Ale kilkuset. Więc to ma prawo budzić lęk i zaniepokojenie. Natomiast nie jest to nic, czego nie dało się wykonać w tym centrum handlowym.
No właśnie. Panie doktorze, dziękuję bardzo za komentarz na gorąco do sytuacji, jaka miała miejsce i no nadal ma, bo myślę, że politycy niemieccy i służby niemieckie mają się nad czym zastanawiać. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Dziękujemy, pozdrawiamy, do usłyszenia. Szczęść Boże, naszym gościem był pan dr Łukasz Kister, ekspert do spraw bezpieczeństwa i terroryzmu. Dziękujemy za rozmowę, pozdrawiamy.